Alfa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
O tej płycie pod tytułem Moments i autor jazzman Sławek Jaskółka, który zagrał niedawno w Bojarskim Domu Kultury w Białymstoku, mówi, że to, tu cytat, to moja własna rozprawa nad przemijaniem, ulotnością i cudownym darem, jakim jest życie. Dziś przypomnę, bohaterem spotkania pod powierzchnią jest właśnie Sławek Jaskółka. Przed mikrofonem Andrzej Bajgus i teraz utwór Kind M, właśnie z albumu Moments.
Myślę w sposób rynkowy, a nie marketingowy. To nie są moje cele. Jeżeli to się dzieje samoistnie, no to ja się bardzo cieszę, ale po prostu ja uprawiam muzykę po prostu. No. Idę tam, gdzie mi wieje, tam, gdzie chcę i tam, gdzie czuję.
O czym opowiadasz swoją muzyką bez słów?
O, to. Trudne pytanie na początek. Trochę o kolorach, trochę o przestrzeniach, trochę o krajobrazach. Miałem taką bardzo dobrą koleżankę w szkole, która grała przepięknie na fortepianie. Przepięknie. Muzykę klasyczną. I kiedy się zapytałem, mówię, słuchaj, jak ty grasz, to o czym ty w ogóle myślisz? No bo muzyk improwizujący myśli o tym, jak układać dźwięki, więc nie ma czasu za bardzo, żeby myśleć jeszcze o czym innym. A muzyk klasyczny, który ma już dany utwór w ręce, to może sobie budować narrację muzyczną i taki drugi obieg. Mówię, Kasia, o czym ty myślisz? Ona mówi, wiesz co, ja sobie wyobrażam i sobie buduję krajobrazy, jakieś takie przestrzenie. Pomyślałem sobie, pamiętam, wtedy mi to tak zapadło głęboko w pamięć, że dzisiaj jak tak sobie gram, to albo staram się wyłączyć, pozwalać muzyce grać, albo właśnie budować obraz. Właściwie to jest praca wyobraźnią, czyli próbujesz sobie zbudować swoje własne wyobrażenie jakiejś przestrzeni. I to się po prostu przekłada w linii prostej do twojego grania. To jest bardzo fajne, w ogóle bardzo fajne ćwiczenie, żeby sobie siedzieć i wyobrażać na przykład, albo możesz sobie próbować na przykład wyobrażać bez grania, tylko w głowie samą wyobraźnią pracować nad układaniem dźwięków. To jest praca wyobraźni.
Czyli zdarza się, że bywa bez treści?
To zależy, co nazywamy muzyczną treścią, co jest tą narracją. Czasem muzyka nie ma treści, a jednak wyzwala pewne, jak to się właściwie mówi fachowo, programowe odczucia, czyli buduje jakąś drugą treść.
Z piosenkami jest prosta sprawa, jest tekst i właściwie on wszystko wyjaśnia, a z muzyką bez tekstu?
No tak, ale to jest właściwie, no tak mi się wydaje, że to właściwie jest chyba no, praca z wyobraźnią, a już każdy wyobraźnię ma jaką ma, no to jest sprawa osobista, no, ja już nie mogę tego definiować, ja mogę tylko powiedzieć, jakie są moje odczucia. Ale właściwie w muzyce jest trochę tak, że im mniej, tym trudniej tą treść zagospodarowywać. Znaczy im mniej dźwięku gram, im mniej środków, to się nazywa fachowo środków wykonawczych albo interpretacyjnych, kompozytorskich, to znaczy z im mniejszej ilości elementów buduję muzykę, tym narracja jest trudniejsza do uzyskania. To znaczy po prostu biorę tylko dwa narzędzia, nóż i widelec i muszę tym nożem i widelcem popokroić całego wielkiego wieprza czy coś. Nie wiem, czy to dobre porównanie, ale no tak, tak obrazowo mówiąc. No.
Ja czasami podchodzisz do tego jak do wieprza?
No do wieprza to może nie, ale no, zostawmy to.
To jak byś odpowiedział na to pytanie, które zadałeś swojej koleżance? O czym myślisz w czasie grania?
Ja staram się nie myśleć, znaczy staram się po prostu wchodzić w głąb muzyki i po prostu być. To jest bardzo trudne, to takie trochę medytacyjne w sumie, no. Tak jak sobie gdzieś tam spędzamy czas sam ze sobą po to, żeby sobie pewne rzeczy poukładać, zrozumieć i tak dalej, każdy ma swoje. Bo jeżeli jadę samochodem 5 godzin, no to mam ten czas dla siebie i sobie wchodzę w siebie i sobie tam rozmawiam, oprócz tego, że muszę pilnować drogi. Tak samo z muzyką, no. W muzyce muszę pilnować dźwięków, żeby mi dobrze szły, a reszta to po prostu albo sobie coś wyobrażam i wtedy buduję właśnie tą moją treść, albo jej nie buduję i wtedy sobie po prostu wchodzę w muzykę i tylko pilnuję palców, żeby one mi dobrze szły, żeby one po prostu, bo czasem są takie dni, że niestety te palce idą, czasem nie idą, więc jeżeli muszę pilnować, to skupiam się na pilnowaniu. Jeżeli nie muszę, to po prostu się oddaję graniu. To jest bardzo fajne, świetne, takie metafizyczne trochę odczucie, które nie zawsze udaje się uzyskać w czasie grania, bo to scena, specyfika miejsca i tak dalej, publiczność. Jest bardzo wiele elementów, ale ja staram się mieć taką filozofię grania, czy podejście do grania, że im trudniej, tym ja się bardziej staram i tym bardziej próbuję. I to jest chyba słuszne. To znaczy, im trudniejsze mam warunki, tym ja bardziej próbuję gdzieś tam się tak oddać temu graniu, a przez to oddanie budować treść.
O czym opowiadasz swoją muzyką bez słów?
O, to. Trudne pytanie na początek. Trochę o kolorach, trochę o przestrzeniach, trochę o krajobrazach. Miałem taką bardzo dobrą koleżankę w szkole, która grała przepięknie na fortepianie, przepięknie, muzykę klasyczną. I kiedy się zapytałem, mówię, słuchaj, jak ty grasz, to o czym ty w ogóle myślisz? No bo Muzyk improwizujący myśli o tym, jak układać dźwięki, więc nie ma czasu za bardzo, żeby myśleć jeszcze o czym innym. A muzyk klasyczny, który ma już dany utwór w ręce, to może sobie budować narrację muzyczną i taki drugi obieg. Mówię, Kasia, o czym ty myślisz? Ona mówi, wiesz co, ja sobie wyobrażam i sobie buduję krajobrazy, jakieś takie przestrzenie. Pomyślałem sobie, pamiętam, wtedy mi to tak zapadło głęboko w pamięć, że dzisiaj, jak tak sobie gram, to albo staram się wyłączyć, pozwalać muzyce grać, albo właśnie budować obraz. Właściwie to jest praca wyobraźnią, czyli próbujesz sobie zbudować swoje własne wyobrażenie jakiejś przestrzeni. I to się po prostu przekłada w linii prostej do twojego grania. To jest bardzo fajne, w ogóle bardzo fajne ćwiczenie, żeby sobie siedzieć i wyobrażać na przykład, albo możesz sobie próbować na przykład wyobrażać bez grania, tylko w głowie samą wyobraźnią pracować nad układaniem dźwięków. To jest praca wyobraźni.
Czyli zdarza się, że bywa bez treści?
To zależy, co nazywamy muzyczną treścią, co jest tą narracją. Czasem muzyka nie ma treści, a jednak wyzwala pewne, jak to się właściwie mówi fachowo, programowe odczucia, czyli buduje jakąś drugą treść.
Z piosenkami jest prosta sprawa, jest tekst i właściwie on wszystko wyjaśnia, a z muzyką bez tekstu?
No tak, ale to jest właściwie, no tak mi się wydaje, że to właściwie jest chyba no, praca z wyobraźnią, a już każdy wyobraźnię ma jaką ma, no to jest sprawa osobista, no ja już nie mogę tego definiować, ja mogę tylko powiedzieć, jakie są moje odczucia. Ale właściwie w muzyce jest trochę tak, że im mniej, tym trudniej tą treść zagospodarowywać. Znaczy im mniej dźwięku gram, im mniej środków, to się nazywa fachowo środków wykonawczych albo interpretacyjnych, kompozytorskich, to znaczy z im mniejszej ilości elementów buduję muzykę, tym narracja jest trudniejsza do uzyskania. To znaczy po prostu biorę tylko dwa narzędzia, nóż i widelec i muszę tym nożem i widelcem popokroić całego wielkiego wieprza czy coś. Nie wiem, czy to dobre porównanie, ale no tak, tak obrazowo mówiąc. No.
Ty czasami podchodzisz do tego jak do wieprza?
No do wieprza to może nie, ale no, zostawmy to.
To jak byś odpowiedział na to pytanie, które zadałeś swojej koleżance? O czym myślisz w czasie grania?
Ja staram się nie myśleć, znaczy staram się po prostu wchodzić w głąb muzyki i po prostu być. To jest bardzo trudne. To takie trochę medytacyjne w sumie, no. Tak jak sobie gdzieś tam spędzamy czas sam ze sobą po to, żeby sobie pewne rzeczy poukładać, zrozumieć i tak dalej, każdy ma swoje. Bo jeżeli jadę samochodem 5 godzin, no to mam ten czas dla siebie i sobie wchodzę w siebie i sobie tam rozmawiam, może tego, że muszę pilnować drogi. Tak samo z muzyką, no. W muzyce muszę pilnować dźwięków, żeby mi dobrze szły, a reszta to po prostu albo sobie coś wyobrażam i wtedy buduję właśnie tą moją treść, albo jej nie buduję i wtedy sobie po prostu wchodzę w muzykę i tylko pilnuję palców, żeby one mi dobrze szły, żeby one po prostu, bo czasem są takie dni, że niestety te palce idą, czasem nie idą, więc jeżeli ich muszę pilnować, to skupiam się na pilnowanie. Jeżeli nie muszę, to po prostu się oddaję graniu. To jest bardzo fajne, świetne, takie metafizyczne trochę odczucie, które nie zawsze udaje się uzyskać w czasie grania, bo to scena, specyfika miejsca i tak dalej, publiczność, jest bardzo wiele elementów, ale ja staram się mieć taką filozofię grania, czy podejście do grania, że im trudniej, tym ja się bardziej staram i tym bardziej próbuję. I to jest chyba słuszne. To znaczy, im trudniejsze mam warunki, tym ja bardziej próbuję gdzieś tam się tak oddać temu graniu, a przez to oddanie budować treść.
A jakie kolory były podczas twojego koncertu w Bojarskim Domu Kultury? Pod gołym niebem, wśród drzew, przy starym pianinie?
Ale to ja powinienem ciebie zapytać. Nie wiem, jakie kolory były. No, na pewno nie jakieś jasne i krzykliwe, tylko stonowane, ciepłe, chociaż pogoda była, jaka była. Ale jakie? Nie potrafię określić. Mam nadzieję, że były ciekawe kolory.
Grałeś pod gołym niebem w Bojarskim Domu Kultury, właśnie, bo już grałeś wcześniej w Carnegie Hall w Nowym Jorku, grałeś na Jazz Fest w Berlinie, na International Performing Arts w Moskwie i tak dalej, ale też grasz w takim Bojarskim Domu Kultury pod gołym niebem, wśród drzew, kiedy temperatura spada pewnie do około 10 stopni. Dlaczego przyjmujesz takie zaproszenia kameralne?
Co takiego trudnego jest w graniu w najlepszych światowych salach z najlepszym nagłośnieniem, najlepszą obsługą sceniczną, najlepszymi instrumentami, wspaniałą widownią, wspaniałym zapleczem, wspaniałą garderobą, wspaniałym hotelem, wspaniałą podróżą, wszystkim wspaniałym. Coś takiego wspaniałego jest w takim wspaniałym graniu. Ja nie wiem, troszeczkę się tutaj przekomarzam, ale dla mnie wspaniałe jest granie właśnie w takich surowych, normalnych, czasem niezbyt wspaniałych warunkach. Chociaż nie twierdzę, żeby nie były wspaniałe. Muzyk powinien, po pierwsze, mogę się trochę wymądrzyć.
Koniecznie.
Takie mam odczucia. Znaczy, to są rzeczy, których ja gdzieś tam poczułem na trasach i tak dalej. Pamiętam w Szanghaju, miałem taki, żebym nie zgubił wątku, w Szanghaju miałem za sceną takie uczucie, że jak siedziałem z tyłu, była produkcja Chopina na 5 fortepianów i tak się spojrzałem na scenę, to sobie pomyślałem, że każdy muzyk powinien szacunku uczyć się przede wszystkim od sceny.
Co to znaczy?
To znaczy, że bardzo dużym wyróżnieniem jest w ogóle mieć taką możliwość występowania na scenie. A druga rzecz, jeżeli się podróżuje po wielu scenach, od wielu, wielu lat, to co ja robię, bo jednak zjeździłem już trochę świata i mam już za sobą kawał doświadczenia, to dzisiaj wiem, że cała ta taka wrażliwość, którą się ma w sobie, powinna się przekładać właśnie na szacunek, którego się uczymy od sceny. Czy sam fakt bycia na scenie już powinien nas uczyć tak wielkiej pokory, że to jak gdyby sama w sobie już ma największą wartość. Muzycy powinni o tym pamiętać. Bycie na scenie to jest coś wyjątkowego i powinni to szanować po prostu. I tyle. A wracając do pytania, jaka jest różnica między Carnegie Hall a Bojarami, powiem tak, no jasne. Akurat w przypadku wielkich światowych sal to jest duże wyróżnienie, móc zagrać na takich scenach, zgadzam się. Ale z drugiej strony dla mnie dużo bardziej dotkliwe i osobiste jest właśnie granie w takich scenach jak wczoraj. To jest absolutnie wyjątkowe. Ja tutaj nie słodzę za bardzo, nie mówię tego celowo, żeby coś tam uzyskać, po prostu mówię, jakie mam odczucia. I instrument nie jest najlepszej klasy, umówmy się. Scena no, jest jaka jest, zimno, więc te warunki nie są dosyć komfortowe. I w takich warunkach znaleźć sposób na to, żeby ludzi jednak zabrać, żeby ich oczarować, żeby coś im dać, coś stworzyć, no to trzeba się po prostu trochę napracować i to jest praca bardzo przyjemna.
Bo słyszałem opinię, że oczywiście miejsce jest bardzo klimatyczne, nastrój, te żerandole, minimalne światło pod drzewami, ta przygotowana scena, stare pianino, ale też właśnie trochę biegające, hałasujące dzieci, trochę migawki aparatu, ktoś tam z tyłu...
Ale to są naturalne dźwięki. Znaczy dzieci, no tak, dzieci to jeszcze w salach koncertowych, no wiadomo, ale migawki aparatu i tak dalej, to są naturalne dźwięki, to ja bym się w ogóle tego nie bał. Jeżeli obcujemy z naturą, to wszystko jest w porządku. Gorzej, jeżeli jest coś sztucznego, to wtedy trzeba ingerować albo coś zaczynać zmieniać, ale jeżeli to jest naturalne, to zostawmy to tak. To tak ma być. Niech te dzieci sobie tam biegają. Poza tym te dzieci...
Czyli nie rozpraszało cię to?
Nie, mnie? Absolutnie. Gdzie tam? Nie. Ja jestem oswojony, mogę grać w każdych warunkach. Ja mam poza tym wspaniałą 4-letnią córkę w domu, więc ja jestem przyzwyczajony do tego, że mi przychodzi dzielki. Tata, nie, graj już, albo tata coś innego. Albo tata do śpania. Czy coś tam. Więc dla mnie to jest środowisko naturalne. Ja patrzę na to wszystko zawsze z innej strony. To znaczy... Jeżeli uda mi się tak grać, żeby te dzieci na chwilę się zatrzymały i posłuchały, to znaczy, że osiągnąłem sukces. Tak to jest.
Parafrazując Norwida, jak się gra, mając zgrabiałe prawice? Bo jednak było chłodno.
O, to nie jest takie proste. To trzeba uważać, bo to może być niebezpieczne, bo to może się nabawić kontuzji, a kontuzja może mi kosztować pół roku niegrania. Dobrze, mówię fachowo, tak naprawdę chodzi o mięśnie. Mięśnie muszą być rozgrzane. Tak jak sportowiec, który wychodzi na boisko, musi być rozgrzane. Musi być rozgrzane mięśnie, dopiero wchodzi w rytm gry. Tak samo jest w muzyce. Po to ja mam rano próbę i tak dalej, żeby sobie trochę rozegrać ręce. Ja też się trochę przygotowuję. To nie jest tak, znaczy gdybym był z trasy na przykład dwutygodniowej, gdzie nie mogę ćwiczyć i tak dalej, to musiałbym trochę uważać, bo ręce mam niedobrze rozegrane i tak dalej. Ale jeżeli jestem w rytmie takiej codziennej pracy, znaczy jeżeli codziennie ćwiczę i jestem rozegrany dobrze, w dobrej formie i tak dalej, to nie ma problemu. Może być bardzo zimno, ja wychodzę i gram. Tylko muszę się trochę rozegrać przed graniem, w sensie ręce, prawda? Ale jestem jak gdyby w rytmie, czyli jestem, akurat teraz mam taki czas, dużo pracuję, dużo gram, więc to nie stanowi problemu, tylko no oczywiście to jest trochę uciążliwe w graniu, no bo to zimna ręka, to mi tam trochę muszę... Ona mi nie zawsze idzie. No.
Wróćmy jeszcze do pewnej programowości w utworach, czy też na płytach całych, bo nagrałeś płytę Sea, którą też grałeś między innymi w Białymstoku. Nie obawiasz się, że właśnie nadawanie nazwy płycie z muzyką instrumentalną bardzo ustawia odbiór?
Raczej rozszerza, bym powiedział, odbiór.
Mi się wydaje, że rozszerza wtedy, kiedy tak naprawdę nie mamy zadanego tematu, bo kiedy wiemy, że będziesz grał muzykę z płyty Sea, może, to jednak już te skojarzenia występują.
To jest trochę tak, że w istocie jest tak, że ja po prostu robię, co chcę. To znaczy ja po prostu tak czuję, tak chcę po prostu. Nad tym pracuję bardzo dużo, bo to nie jest też tak, że to przychodzi wszystko tak sobie. Ludzie myślą, że w ogóle granie to jest takie po prostu sobie dla przyjemności. Nie, nie, nie. Więc jeżeli to robię naturalnie i takie są jak gdyby naturalne moje artystyczne wybory, no to tak po prostu jest. Ja nie myślę o tym, żeby ani zawężać publiczności jakiejś tam danej grupy, ani rozszerzać. Ja nie myślę w sposób rynkowy, ani marketingowy. To nie są moje cele. Jeżeli to się dzieje samoistnie, no to ja się bardzo cieszę, ale po prostu ja uprawiam muzykę po prostu. No. Idę tam, gdzie mi wieje, tam, gdzie chcę i tam, gdzie czuję i to jest, tak mi się wydaje, chyba dobre, no szlachetne takie, w sensie w zgodzie z samym sobą. Więc ja nie robię tego celowo. Jeżeli to się dzieje, to jest już poza mną.
Czyli płyta Sea, kiedy ją grasz, kiedy ją tworzyłeś, to rzeczywiście myślisz o naszym Bałtyku w okolicach twojego miejsca?
A to powiem, bo to akurat ciekawe, płyta Sea w ogóle... Ja się dosyć dużo napracowałem. Znaczy, bo tak, bo sama płyta, w sensie ta muzyka, która jest zarejestrowana na krążku, to jest nagranie z pracowni, to jest nagranie tak naprawdę bez żadnego przygotowania z próby po prostu. Ja sobie po prostu grałem. Wyszło przypadkiem. Ale sam proces przygotowywania się do muzyki, no, to trwa wiele miesięcy, bo to...
Codzienne trzygodzinne spacery po plaży.
Tak. Znaczy akurat tam spacerowałem w Orłowie nad morzem, mam takie swoje miejsce, no ale to naprawdę jest, bo wtedy miałem pracownię w Dalmorze w Gdyni, tam zresztą nagrałem tą muzykę, no, a że Gdynia jest przy samym morzu i Sopot, no to spacery skłaniają do tego, żeby sobie tam łazić i rozmyślać. Samo nagranie to jest tam parę godzin, ale sam proces przygotowywania się do muzyki, czyli myślenie, konstruowanie, obmyślanie planu kompozycyjnego, czego użyć, w jaki sposób, w jaką stronę iść i tak dalej, to zajmuje najwięcej czasu. To jest ten cały proces twórczy. Reszta to już jest wykonawstwo. Muszę zagrać to, co sobie tam wymyśliłem, co sobie tam skomponowałem, napisałem i tak dalej. Ale faktem jest, że nad płytą morską dużo się zastanawiałem. Najtrudniejsze, jak to ugryźć w ogóle? Bo to, no dobrze, jak już zdecydowałem, że muzyka morska, pomyślałem sobie, świetny pomysł, w ogóle wszystko się układa, bardzo dobrze. Ale jak to ugryźć? Co to z tym zrobić? No jak to muzykę? Ten, więc łaziłem, aż wyłaziłem.
A bardziej chodziło ci o morze spokojne, fale, o sztorm?
Różne. Bardziej chodziło mi o jak gdyby esencję, taki nastrój. No. Ja spaceruję nad morzem codziennie i muszę ci powiedzieć, że morze, wiesz, każdego dnia jest inne. To znaczy ono ma takie różne nastroje, tak jak my ludzie. No. Każdego dnia jesteśmy niby tacy sami, ale jednak inni. No. Bo bogatsi o dzień wczorajszy, albo bogatsi o to, co przeczytałeś rano, bo obejrzałeś, albo cokolwiek. Tak samo jest z morzem i właściwie ja spacerowałem sobie, tam sobie chodziłem, rozmyślałem tylko po to, żeby złapać nastrój. Nie chodziło o taki przekaz jeden do jednego. Czytałem taką recenzję, jedną bardzo nietrafną takiego recenzenta z Trójmiasta, który absolutnie nie wyczuł w ogóle moich założeń. To w ogóle...
Ale to źle?
Czy to źle? Nie, to nie jest mój powód do zmartwień. Niech sobie każdy człowiek sobie chce. Moim problemem są moje palce, żeby były zwinne i głowa, żeby dobrze myślała. Nie to, czy ktoś pisze tak czy inaczej, to nie jest mój problem. Ale jednak pewna wrażliwość powinna skłaniać nas do tego, żeby jednak w przypadku takich twórców świadomie myślących, świadomie operujących materią muzyczną, do których ja w sumie się zaliczam, to jednak wymagałbym od recenzentów trochę większej wrażliwości, znaczy wnikliwości. To znaczy, żeby jednak trochę wejść i zastanowić się, co ten Jaskółkę tak naprawdę chciał tam powiedzieć, bo to nie chodziło o to, czy ja pobiegnę palcami szybciej, wolniej, czy zagram może troszeczkę bardziej, nie wiem, z większymi falami, czy z mniejszymi falami. To nie jest relacja jeden do jeden. To jest pewna narracja, która jest gdzieś tam trochę enigmatyczna jednak, bo to jednak takie jest opowiadanie, trochę bujanie w obłokach jednak, no, ale to recenzenci są dużo bardziej niż muzycy od tego, żeby to bujanie w obłokach ubierać w dobre słowa, więc wymagałbym jednak trochę większej wnikliwości. W każdym razie na tej płycie nie chodziło o to, żeby oddać właśnie jeden do jeden, że o, jak sztorm, to będę grał mocno i na dole, i tu hucznie, bo to mogę to zrobić, ale po co to? No
to nie film.
To nie film, to byłoby zbyt dosłowne. To nie może taki dużo bardziej na przykład zbudować jakąś głębszą narrację, że na przykład jeżeli jest sztorm i na przykład fale są potężne i bardzo mocne, to właśnie ja się wyciszam i wtedy to buduje większą dramaturgię. Właśnie głębiej, spokojniej i te fale, to wszystkie szybkie tempo fal z moim zestawieniem buduje jak gdyby całe zestawienie, na przykład różne tempa, kontrasty temp i tak dalej, no ale tego dziennikarze może powinni trochę postudiować muzyki, żeby trochę wnikliwiej pisać. No, na tym. Czepiam się trochę, jestem trochę uszczypliwy.
Obserwowałem twoją relację z pianinem podczas koncertu w Bojarskim Domu Kultury i tak właśnie zastanawiałem się, jaka jest to relacja, bo czy jest to z twojej strony kokietowanie tego instrumentu, pianina,
nie.
Czy jednak jest to takie trochę, czy to jest raczej ujarzmianie tegoż pianina, bo siedziałeś taki bardzo przygarbiony, zresztą jak widziałem na innych koncertach też, że to było oczywiście bardzo symbiotyczne, ale też takie chyba pełne napięcia.
Zdaję sobie sprawę z tego, że można by kokietować instrument, jasne, zdaję sobie sprawę z tego. Ale ja nie wiem, jaki cel chciałbym uzyskać kokietując, no bo kokieterę, rozumiem, służy przewrotnemu przekomarzaniu się, czy nie wiem tam, czy nie wiem, jak to tam określić. Nie. Kokietowanie nie wchodzi w grę. Przez krótki moment może tak, no bo to wtedy czemuś służy, ale nie. Raczej staram się, nawet jak instrument jest bardzo słaby, bo to nie ma znaczenia. Wszystko jedno. Staram się złapać z nim kontakt. Znaczy staram się go wyczuć. Ja się go muszę nauczyć. Jak przyjeżdżam, mam nowe pianinko, które nie jest zbyt dobre.
Z Akademii Teatralnej w Białymstoku?
Tak, bardzo dziękujemy. No, przepraszam, że mówię, nie jest zbyt dobre, ale to lepiej być szczerym, no bo to nic z tym złego. No, po prostu ja się muszę więcej napracować. No, co z tego, że instrument jest zły? To ja wtedy muszę więcej z siebie dać. No więc muszę go sprawdzać. Dobrze, sprawdzam tu, aha, tu brzmi, tu nie brzmi, tu idzie, tu nie idzie, tu idzie, tu trzeba uważać, tu trzeba to. Muszę się go po prostu nauczyć, jaki on jest. I ja mniej więcej potrzebuję na to jakieś 15 minut. Jak już zaczynam grać, to 10 minut, jak go już mniej więcej mam, mówię, aha, dobra, tutaj tu muszę więcej, więc tu muszę chować. Plany na przykład, jeżeli słyszę, że bas mi nie gra, no to muszę bas trochę wzmacniać, to wtedy lewą rękę, czy tam prawą, jeżeli zamieniam, chowam i tak dalej, i tak dalej. Operuję planami, nie? Czyli muszę się go nauczyć. Czym słabszy instrument, to ja muszę więcej pracować. Bo jak mam instrument koncertowy i świetnie brzmiący, że po prostu zagram perełeczki, to wszystko po prostu pięknie gra. To wtedy z kolei stosuję coś takiego, że idę, ściszam się, gram cichutko i tworzę jak gdyby warstwę. Ale to nigdy nie jest taka relacja, że ja wchodzę w jakąś kokieterię. Czy, no, nie.
Czyli bardziej ujarzmiani właśnie?
Bardziej ujarzmiani, chociaż to też chyba nie jest dobre określenie. No, bardziej stapianie się z instrumentem, takie scalanie trochę, że ja próbuję go. No a resztę to już jest potem moja muzyka, no to już wchodzę, nie? No to już też po prostu idę.
Ale trochę mocowanie się, jak tak?
No, zawsze jest mocowanie się, no. Zawsze jest mocowanie się, no bo to wszystko zależy od wielu czynników. Jeżeli instrument jest niewygodny do grania, bo nie każdy jest wygodny. No to jest wtedy mocowanie się, no to muszę uważać, no, bo mi ręka nie idzie, bo takie tajniki kuchni, no. To jest, każdy instrument jest inny, zresztą to jest tym wszystkim też piękne, bo to każdy instrument ma swoją... Dobrze, wracając. Si nagrałem na moim pianinie, które jest bardzo słabe. To jest Offberg, taka eksportowa wersja Kalisi, która po prostu jest, nie jest najlepsza, jest kiepska. Ale ja ją kocham, bo to jest mój instrument. To jest po prostu instrument, na którym ja gram od wielu, wielu, wielu lat. Mimo to, że on słabo brzmi, jest nienastrojony, czy był, no nadal jest i tak dalej, ale ma za to coś takiego, że ja po prostu znam ten instrument. Nie? Ja po prostu siadam i wydobywam z niego po prostu pewne takie rzeczy, których normalnie pianista no, musiałby trochę popracować, żeby sobie trochę na nim pograć, więc to jest właśnie to.
A bywa, że instrument bierze górę?
Tak, no pewnie. Pewnie, jasne. Z reguły jest tak, że instrumenty są, ja akurat lubię ciężkie instrumenty, ale z reguły jest tak, że instrumenty są dla pianistów za ciężkie. Znaczy, jeżeli pianista ma nierozegrane ręce i jest instrument ciężki, to się bardzo ciężko gra, nie można ugrać nic, bo ręce sztywniają i koniec, jest po graniu. Po prostu jak mięsień się zepnie, to już potem tylko boli i trzeba przestać. A z kolei jak jest za lekki, ja mam tak, że jak jest za lekki, to za szybko gram. To też mi się nie za bardzo podoba, bo wtedy jestem po prostu, ja lubię mieć ciężki, ja muszę mieć opór trochę, ja muszę się mieć z czym zmagać. Wtedy czuję się bardzo komfortowo. Ale to są kwestie osobiste, to każdy pianista czuje, każdy ma inaczej, bo to każdy ma jakieś inne swoje przemyślenia.
To już na koniec. Zdaje się, jak dobrze zrozumiałem, rozmawialiśmy trochę o dzieciach, o tym, jak dzieci odbierają muzykę, że to też bywa takie nieuważne słuchanie. I teraz tworzysz muzykę dla dzieci?
Tak. Znaczy to od jakiegoś czasu, jak kładę moją córkę spać, to ona mówi mi tak. Tatuciu, żagle kołysanki. No dobrze, no to gram kołysanki, tak zacząłem grać kołysanki jedną, drugą, trzecią, czwartą, pięćdziesiątą, sto którąś i tak dalej, coś tam.
Z tego autorstwa?
Tak, to sobie pomyślałem tak, no dobra, skoro już, bo ja mam, staram się mieć takie podejście, że jeżeli w coś wkładam pracę, jeżeli na czymś się zaczynam zastanawiać, jestem w jakimś procesie, w którym poświęcam temu jakiś czas, no to staram się to jakoś utrwalać. Znaczy nie staram się nie wyrzucać pracy w przestrzeń, bo to bez sensu jest, po prostu się skupiam na czymś i staram się to robić dobrze. Tak samo, jeżeli zacząłem grać córce do spania wieczorami, to sobie pomyślałem, no dobra, skoro robię to już czwarty miesiąc, to pomyślałem sobie, okej, to może by pomyśleć, żeby zrobić album. I to jest z jednej strony. Z drugiej strony, jak usłyszałem komplement właśnie po tej mojej prezentacji od profesora, że mam świetne wyczucie kolorów w muzyce, to sobie pomyślałem tak, muzyka do spania i kolorystyka to jest już świetne zestawienie. To już jest. Teraz tylko muszę na tym pracować. No więc zacząłem na tym pracować, zacząłem pisać kompozycje, a ponieważ w samych założeniach kompozytorskich chciałem odejść właśnie od tych relacji między akordami i tak dalej, od budowania melodii na poszczególnych ciągach harmonicznych i tak dalej, to pomyślałem sobie, dobra, no to pójdę może właśnie w włączenie dźwięków i właśnie w komponowanie grup dźwięków. Znaczy tworzę z pewnej grupy dźwięków akordy, które niekoniecznie są... No mówiąc fachowo budową tercjową i tak dalej, ale to musiałbym też, nie chcę wchodzić w naukowe dywagacje, bo to może być niezrozumiałe. W taki sposób buduję jak gdyby całość, czyli przez to, że musiałem grać córce do snu, wpadłem na pomysł, że właściwie można zrobić muzykę senną, a dopełnieniem tego była ta naturalna moja droga podążania w kierunku kolorystycznym. I to już jest właściwie idealne połączenie, no to już nic więcej nie trzeba. A reszta to już jest tylko robota, to już jest praca, cały proces komponowania i tak dalej, który też chciałem oprzeć na trochę innych rzeczach niż do tej pory robiłem. Nie? To znaczy, ja dużo bardziej chcę snuć, tworzyć warstwę, jak taką kolorystyczną powłokę, z kilku dźwięków, na przykład jest ta 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 ta. Ona nie ma zmuszać do myślenia, ona ma zmuszać do niemyślenia.
Kiedy o tym opowiadasz, machasz rękoma, falujesz, czyli znowu trochę płyta morska?
No trochę tak, trochę tak, trochę tak. Ja nagrywam płytę dla córki, bo żeby miała sobie przy czym zasypiać, jak idzie do babci. a w warstwie takiej muzycznej, znaczy to nie będzie płyta dla dzieci, to będzie płyta dla wszystkich, ale moim założeniem jest taka płyta, która nie będzie wymagała od słuchacza takiego zbędnego zagłębiania się w treść muzyczną, a będzie wymagała od słuchacza takiej kontemplacji i relaksacji.
Sprawdźmy już na koniec zupełnie, czy jesteś skuteczny. Twoja córka przy tej muzyce zasypiała?
To trwała maksymalnie 10 minut i już jej nie ma.
Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.